Gość Radia Mors.
Dzień dobry, Maciej Goniszewski. Dzisiaj w studiu Radia Mors gościmy profesora doktora habilitowanego Piotra Stepnowskiego, prorektora do spraw nauki i współpracy z zagranicą. Dzień dobry, panie rektorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Chciałbym z panem porozmawiać o tak zwanej konstytucji dla nauki albo ustawie 2.0 dotyczącej szkolnictwa wyższego i nauki. Pan pracował przy tworzeniu projektu tej ustawy.
No to za dużo powiedziane, natomiast no, wspólnie z projektorami i rektorem braliśmy udział w procesie konsultacji założeń do ustawy poprzez udział w konferencjach przygotowujących Narodowy Kongres Nauki i udział w panelach, które dyskutowały już szczegółowe rozwiązania poszczególnych elementów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Także no, w jakimś sensie oczywiście tak, ale trzeba powiedzieć, że lwia część środowiska naukowego w Polsce, zwłaszcza z poziomu właśnie kolegiów rektorskich, zaangażowała się w tworzenie tego aktu prawnego.
I to, co powstało, jest pan z tego zadowolony?
No to zobaczymy, jak będzie ustawa już działać, w jakiej formie oczywiście wyjdzie z parlamentu, bo to, nad czym dyskutujemy dzisiaj, no to jest projekt, który został skierowany już do konsultacji społecznych. One się właśnie kończą i z zapowiedzi ministra nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremiera Gowina, wynika, że na tak zwanym rządzie ma projekt stanąć już w grudniu, więc wówczas po skierowaniu do parlamentu zobaczymy, co z tych oryginalnych ustaleń tam pozostało. Ja mam nadzieję, że jak najwięcej i jak najwięcej rzeczy zostanie jeszcze ulepszonych, poprawionych, udoskonalonych, bo tych poprawek zgłosiliśmy bardzo wiele. One na ogół polegają już nie na zmianach strukturalnych samego projektu, ale bardzo już uszczegółowienia poszczególnych zapisów ustawy.
Ta ustawa zmienia bardzo dużo, między innymi zasady finansowania uczelni i nauki. Czy uniwersytet już w tej chwili jakoś się przygotowuje, pomimo że to jest projekt i jeszcze nie wiadomo, czy on w ogóle wejdzie w życie?
Zmienia rzeczywiście bardzo dużo. Ta część finansowa jest oczywiście istotna, o ile nie najważniejsza, jeżeli chodzi o operacyjne funkcjonowanie uczelni, ale wydaje się, że tą najważniejszą zmianą, czy według mnie to są dwie kwestie w tej chwili, to ustrój uczelni, który zacznie funkcjonować w oparciu o trzy organy, a nie jak do tej pory, dwa plus liczba dziekanów, tak? Czyli rektor, senat i dziekani, ponieważ pojawia się nowy organ uczelni, mianowicie Rada Uczelni, która ma bardzo ważne i strategiczne kompetencje, jeżeli chodzi o przyszłość każdej uczelni, jej działanie osadzone w otoczeniu społeczno-gospodarczym, bo po to ta rada ma zostać powołana.
Po co ta rada? Bo ona jest tak na wzór amerykański, ale amerykańskie uczelnie funkcjonują zupełnie inaczej. Te rady skupiają osoby, które finansują tak naprawdę uczelnie.
Rady powiernicze w Stanach Zjednoczonych, czy w systemie anglosaskim w ogóle, w Wielkiej Brytanii również tak rzeczywiście funkcjonują. Natomiast ta rada to nie jest rada powiernicza. To jest rada uczelni, czyli bardziej oparta o wzorce europejskie, takie, jakie możemy spotkać w Skandynawii, czy we Francji. W niektórych uczelniach w Niemczech, chociaż tam jest większa autonomia samostanowienia tej wewnętrznej organizacji. Rada jest organem, który ma określać strategię uczelni, który ma przyjmować sprawozdania finansowe i operacyjne rektora, czyli pełnić niejako organ nadzorczy względem rektora, który zresztą w nowej ustawie otrzymuje szereg nowych, znacząco wzmocnionych kompetencji. I rada w końcu, co również budziło i pewnie będzie budzić jeszcze wiele kontrowersji w środowisku naukowym, będzie wskazywała kandydatów na rektora, którzy będą wybierani przez kolegium rektorów, natomiast ten pierwszy filtr, jeżeli idzie o kandydatów na rektora, to jest właśnie rada, która będzie musiała opracować zasady konkursowe prawdopodobnie wyłaniania takich kandydatów. Także te kompetencje są bardzo silne, one no, znacząco będą wpływać na to, jak uczelnia będzie się rozwijała.
Trochę taki system korporacyjny, gdzie
system korporacyjny, no ale pamiętajmy, że radę nie wskazuje nikt z zewnątrz, radę będzie wybierał senat. Także to my, środowisko akademickie, będziemy mieli znaczący wpływ na to, kto w tej radzie zasiądzie. Tak naprawdę jest tylko jeden członek rady, który ma na stałe zapewnione miejsce, to jest przewodniczący Rady Samorządu Studenckiego. Natomiast pozostali członkowie to są osoby reprezentujące nasze środowisko, ale w mniejszości, w większości powyżej 50% rada powinna składać się z osób z otoczenia pozauczelnianego. No, wyobrażamy sobie tutaj oczywiście osoby aktywne, które mają znaczący wpływ na rozwój naszego miasta, regionu. I pewnie spośród tych osób, o ile ustawa wejdzie w życie, będziemy poszukiwać godnych członków Rady, no bo w końcu powierzymy im niezwykle istotne kompetencje w zarządzaniu uczelnią.
Minister Gowin zapowiadał też, że właściwie już powinno się w tej chwili myśleć o nowych statutach uczelni. To jest coś nowego?
No ja myślę, że pewnie jeszcze jest przedwcześnie, żebyśmy rozmawiali o statucie czy rozwiązaniach już szczegółowych, jeżeli chodzi o uczelnie. Oczywiście możemy się zastanawiać nad bardzo wieloma aspektami, ale wciąż no, działamy w atmosferze bardzo wielu niedopowiedzeń. Tak naprawdę 19 września został przedstawiony projekt. Trwają konsultacje. Ministerstwo na bieżąco akceptuje niektóre poprawki, które już wpływają i ogłasza to na swojej stronie, więc bardzo wiele rzeczy jeszcze jest niedopowiedzianych i przedstawionych nieprecyzyjnie, więc myślę, że do tego czasu, aż pojawi się ten projekt no, przyjęty przez parlament, my możemy oczywiście zastanawiać się nad bardzo wieloma rzeczami, natomiast no, myślę, że na razie o pracy nad statutem nie może być mowy. To jest bardziej no, namysł, głęboki namysł nad przyszłością uniwersytetu.
Te statuty mają przejąć część przepisów, które w tej chwili są w ustawach, czyli można powiedzieć, że będą bardzo różne uczelnie w Polsce.
Zobaczymy. Oczywiście ma pan rację. Te zapisy, które dzisiaj są w projekcie ustawy, dają uczelni olbrzymią autonomię w samostanowieniu tej wewnętrznej organizacji. No, taką najbardziej szokującą, jeżeli mogę użyć tego sformułowania, zmianą jest brak wydziałów czy brak dziekanów. Prawda? No, oczywiście uczelnia. Każda uczelnia może w swojej strukturze taki wydział, czy taki urząd jak Urząd Dziekana przewidzieć i go zapisać. I z pewnością w Uniwersytecie Gdańskim my no, nie wyjdziemy z tej struktury wydziałowej, bo ona dobrze funkcjonuje. Natomiast otwiera to nam zupełnie nowe możliwości, jeżeli chodzi o zadaniowe zarządzanie uczelnią. Dzisiaj tak naprawdę zarówno kształcenie na wszystkich jego stopniach, jak i badania naukowe są skoncentrowane na wydziałach, nadzorowane przez dziekana przy wsparciu rad wydziałów. I niejednokrotnie takie zarządzanie tymi wszystkimi aspektami działalności uczelni no jest bezwładne, tak? I ono rzeczywiście jest obarczone bezwładnością taką instytucjonalną. Wydaje się, że jeżeli rzeczywiście uczelnia będzie miała możliwość tak głęboko autonomicznego samostanowienia o swojej organizacji, można zastanowić się, czy pewne struktury równoległe nie mogłyby również funkcjonować w uczelni, jak na przykład szkoły, prawda? No, na pewno będziemy musieli powoływać szkoły doktorskie, o ile ustawa wejdzie w życie, bo to jest eksplicite zapisane w ustawie, czyli znikają studia doktoranckie, a kształcenie doktorantów przenosi się do szkół, które będą dysponowały przynajmniej dwoma, pewnie więcej, większą liczbą uprawnień akademickich. I to szkoły będą organizować to kształcenie na trzecim stopniu. To szkoły mają zapewnić finansowanie każdemu doktorantowi na bardzo przyzwoitym poziomie, bo każdy doktorant będzie otrzymywał stypendium. W pierwszych dwóch latach to jest 110% minimalnego wynagrodzenia. A po pomyślnym przejściu egzaminu czy oceny śródokresowej w kolejnych dwóch latach 170% minimalnego wynagrodzenia, czyli patrząc na dzisiejszy poziom tej wielkości, to jest około 3000 zł netto. Wydaje mi się, że to nareszcie godne uhonorowanie pracy ciężko pracujących ludzi w uczelni. Także szkoły, być może szkoły na innych poziomach kształcenia, struktury międzywydziałowe, które mogą się organizować wokół kształcenia interdyscyplinarnego czy kształcenia międzynarodowego. No w końcu możliwość federowania się również z innymi jednostkami bez utraty tej tożsamości akademickiej, którą ma uczelnia. I to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. A to wszystko po to, żeby no, stale podnosić poziom naukowy uczelni, bo to właśnie poziom naukowy czy ta doskonałość naukowa jest w projekcie ustawy posadowiona w centrum zarządzania uczelnią.
powiedział pan, że jest możliwe, że niektóre uczelnie w ogóle nie będą miały wydziałów. Jak w takim przypadku będzie wyglądała ewaluacja takich jednostek? No w tej chwili te oceny są przypisane do poszczególnych wydziałów.
Tak, no według projektu ustawy oceniane są już nie wydziały, czy nie jednostki podstawowe, a dyscypliny naukowe. Dyscypliny naukowe rozumiane nie w systemie, który obowiązuje do tej pory, czyli podział na obszary wiedzy, dziedziny, dyscypliny, a tych dyscyplin jest w tej chwili ponad 100, a opierający się o system OECD, no to jest uznany międzynarodowy system dwupoziomowy dziedzin i dyscyplin, 6 dziedzin, 40 kilka dyscyplin i w ramach tych dyscyplin ma przebiegać ocena parametryczna pracowników w uczelni, bo to nie wydziały stają się gospodarzami uprawnień czy kategoryzacji, a uczelnie właśnie. Tak? Uczelnia jest tym podmiotem, jest tą główną jednostką podstawową w rozumieniu ustawy i to uczelni nadaje się odpowiednią kategoryzację, oczywiście w obrębie uprawnianych tam dyscyplin.
To chyba pozwoli lepiej porównywać poszczególne dziedziny nauki w różnych ośrodkach akademickich, bo w tej chwili wydziały często są bardzo różne, różnie się nazywają, trudno, różne nauki obejmują nawet w swoim
zakresie. To prawda, znaczy, to na pewno porządkuje bardzo wiele rzeczy, ale również mobilizuje nas do jeszcze cięższej pracy, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że dla wielu jednostek mamy kilka lokomotyw, czy koni pociągowych, czyli wybitnych uczonych, którzy dobrze publikują, czy bardzo dobrze publikują, aktywnie zabiegają o finansowanie swoich badań naukowych, no i umożliwiają tym samym mniejszy nakład pracy swoim koleżankom i kolegom z wydziałów. Natomiast przy ocenie w obrębie dyscyplin tak naprawdę będziemy oceniać pojedynczych uczonych i to da nam bardzo dobry obraz tego, w jakim stopniu jesteśmy aktywni, w jakim stopniu pracujemy na tą kategorię uczelni jako całości.
Tutaj wspomniał pan o tym ogłoszeniu ustawy w połowie września w Krakowie. Tam było też powiedziane, że wracając jeszcze do finansowania, że w przyszłym roku ma być o 1 miliard więcej na naukę. Czy to jest dużo, mało?
Każdy miliard cieszy, tak odpowiem. Znaczy, to jest i dużo, i mało. Dużo w takim ujęciu percepcji każdego z nas. Myślę, że to jest olbrzymia ilość, olbrzymi zastrzyk gotówki. Znaczy, dzisiaj w budżecie państwa mamy dwie pozycje budżetowe związane z działalnością uczelni. To jest pozycja budżetowa związana ze szkolnictwem wyższym. To jest niecałe 14 miliardów złotych. I pozycja budżetowa właśnie przeznaczona na działalność naukową, to jest niecałe 7,5 miliarda złotych. Więc jeżeli popatrzymy na te liczby, no to oczywiście miliard złotych więcej, tak, to jest kilkanaście procent większy budżet na naukę z punktu widzenia wszystkich środków budżetowych przeznaczonych na tą działalność uczelni, instytutów naukowych. My mamy nadzieję, że duża część tych środków trafi chociażby do Narodowego Centrum Nauki, gdzie w sposób konkurencyjny staramy się o te środki. Budżet Narodowego Centrum Nauki zwiększył się znacząco w ostatnich 2 latach. Dzisiaj to już jest ponad 1,3 miliarda milionów złotych. No, zwiększanie budżetu NCN-u to jest też zwiększanie szans na otrzymanie grantu, który staje się dzisiaj podstawą wykonywania jakichkolwiek badań w dowolnej dziedzinie nauki. To już to nie tylko obszar eksperymentalny, ale również nauk humanistycznych czy społecznych, które bez pieniędzy, tam oczywiście są dużo mniejsze nakłady na naukę, ale bez pieniędzy bardzo ciężko jest wykonywać jakiekolwiek zadania badawcze. I to właśnie te pieniądze przydzielane w konkurencyjny sposób są w stanie zapewnić funkcjonowanie badań naukowych na wysokim poziomie dla każdej uczelni. Także bardzo się z tego cieszymy, liczymy oczywiście na więcej, bo żadna reforma nie będzie miała powodzenia, jeżeli za nią nie będą szły dodatkowe pieniądze. To jest miliard na naukę faktycznie w przyszłym roku, który już jest zapisany w budżecie, ale to jest też dodatkowy miliard złotych, który trafia na uczelnie w ramach zintegrowanych programów zarządzania uczelnią, które to pieniądze pochodzą z środków operacyjnych, programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, czyli środków europejskich. Czyli per saldo 2 miliardy, no to już jest znaczące podniesienie budżetu w tym obszarze, ale oczywiście jeżeli pan zechciałby mnie zapytać o to, jak to się ma na tle krajów, chociażby Unii Europejskiej, bo już o Stanach Zjednoczonych nie będę opowiadał, żeby się nie frustrować, no to cały czas to jest bardzo, to są bardzo mizerne kwoty, tak? To są bardzo mizerne kwoty i to, że w ogóle istniejemy w tej przestrzeni międzynarodowej w niektórych obszarach wiedzy, przy tak niskich nakładach na naukę, no to jest przede wszystkim zasługa bardzo dużej determinacji naszych uczonych, żeby publikować i żeby prowadzić te badania na najwyższym poziomie przy tak głębokim niedofinansowaniu.
Czy ustawa przewiduje oprócz tego miliarda, że w następnych latach będzie to większa kwota?
Ten miliard też nie jest zapisany w ustawie. Nie. To jest jakby komunikat ministra i uzgodnienie na poziomie resortu nauki, resortu finansów, czy rozwoju finansów. Natomiast w przepisach przejściowych mowa jest o staraniach czynionych na rzecz zwiększania budżetu i to minister zapowiada. No i wygląda na to, że słowa dotrzymuje póki co, bo rzeczywiście ten miliard jest. No liczymy na to, że będzie tych pieniędzy znacząco więcej i zwiększą się nasze szanse na gonienie świata po prostu, tak? Bo to tak w takich kategoriach musimy na to patrzeć.
Mówiliśmy cały czas, że to jest projekt, a wspominał pan między innymi o szkołach doktoranckich. W tym roku doktoranci, którzy zaczynali studia, dostawali taką informację, że to jest ostatni rok tego systemu, tak na 100%. Czy tam się coś zmieni, niezależnie od tego, czy ustawa wejdzie, czy nie wejdzie?
No nie, to jeżeli ustawa wejdzie w życie, to według kalendarza ministra to ma mieć miejsce w październiku 2018 roku. Przez ten czas, czyli od czasu wejścia w życie ustawy, znowu musimy poczynić to założenie, o ile wszystko pójdzie tak, jak zaplanuje minister, uczelnie będą miały rok na przygotowanie statutów i w 2019 roku już pierwsze przepisy ustawy zaczną obowiązywać. Ostatni przepis ustawy ma wejść w życie w 2026 roku, tak wyliczyli urzędnicy ministerstwa, czyli ten tryb wdrażania całego systemu, bo to nie jest po prostu ustawa, tak? To jest cały system zarządzania szkolnictwem wyższym i nauką, jest rozłożony w czasie w bardzo rozsądnym horyzoncie czasowym. Natomiast myślę, że póki co należy opierać się na obowiązującym porządku prawnym, czyli ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym. I według tych przepisów oczywiście my będziemy zarówno rekrutować doktorantów, jak i nadawać stopnie i tytuły. To tutaj na razie żadnych zmian nie przewidujemy. Nas koncepcja szkół doktorskich bardzo cieszy. Myślę, że mówię w imieniu większej części środowiska akademickiego, bo po raz pierwszy ustawowo zapewniono finansowanie stypendiów doktoranckich. To jest bardzo duży przełom. Myślę, że wielu doktorantów, którzy do tej pory nie mieli szans na stypendium, a mieli ambicje naukowe, żeby robić pracę badawczą, no tylko mogą żałować, że tak późno, prawda, ta zmiana wchodzi. My oczywiście będziemy musieli się zastanawiać nad tym, jak zapewnić te środki, w jakim stopniu one będą finansowane w tym głównym strumieniu dotacji budżetowej, w jakim stopniu będziemy mogli wykorzystać środki własne. To są wszystko pytania, które będziemy musieli sobie odpowiedzieć. A może najważniejsze, ponieważ powiedziałem, że z mojego punktu widzenia najważniejszą zmianą w projekcie ustawy jest osadzenie jakości badań naukowych w centrum uwagi całej ustawy. To jest główny punkt odniesienia, czyli kategoryzacja uczelni. Kategoryzacja uczelni w rozumieniu jakości prowadzonych badań naukowych. W jakim stopniu uda nam się utrzymać uprawnienia akademickie, ponieważ również parametryzacja będzie...
O tym chciałbym porozmawiać po przerwie, ponieważ musimy zrobić chwilę przerwy dla słuchaczy na muzykę. Wracamy za chwilę, będziemy rozmawiać o parametryzacji, o tym, co to oznacza dla uczelni. Zapraszam za chwilę. If I lost it all today, would you stay? Could my love be enough to stimulate? If shit hit the fan, grenades got thrown, would you still show? Oh, could you go down with me to the mat? Could we get back up and eventually laugh? Roll eyes at highs, tears in the lows, and stay in the flow. Time. No, not
Can you tell me everything? There's no holes. You can scroll through anything. You've got the codes. Nothing to hide. It's all in the eyes. And we just know.
Witam po przerwie. Przypomnę, że naszym gościem jest profesor doktor habilitowany Piotr Stepnowski, prorektor do spraw nauki i współpracy z zagranicą i rozmawiamy o projekcie ustawy 2.0, która mamy nadzieję, że od następnego roku będzie obowiązywała w szkolnictwie wyższym i nauce. Przerwaliśmy rozmowę, zaczął pan mówić o parametryzacji. Jakie tutaj zmiany zajdą?
Po pierwsze, sam system parametryzacji, o tym mówiliśmy już, będzie dotyczył już nie wydziałów, nie jednostek podstawowych, a dyscyplin nauki. Dyscyplin opartych właśnie o system OECD. To jest pierwsze. Druga istotna zmiana to wprowadzenie nowej kategorii, kategorii B+. A to dlatego, że w kategorii B do tej pory znajduje się ponad 50% wszystkich ocenianych jednostek. W związku z tym ministerstwo uznało, że tutaj to zróżnicowanie jest potrzebne i przypuszczam, że główną intencją było wybudowanie takiego przedsionka do kategorii A, czyli no B+, no to jest taka kategoria, która rodzi nadzieję dla danej dyscypliny, że w tej kategorii A się znajdzie. Czyli mamy kategorię A+, tą najwyższą A, B+, B, no i C. Kategorie będą determinowały uprawnienia akademickie. Według projektu ustawy do nadawania stopnia doktora upoważniać będzie dopiero kategoria B+, B+, A i A+, czyli wszystko, co poniżej, czyli B i C, traci uprawnienia nadawania stopnia doktora. I to jest rozwiązanie również wyczekiwane, no, jak państwo się domyślacie. Uczelnie zwłaszcza, czy wydziały zwłaszcza z kategorią C, prawda, nadające stopnie doktora, czy wyższe stopnie doktora habilitowanego, w jakimś sensie no, przeczą jakości, czy wysokiej jakości tego stopnia. I tutaj ja nie wiem, jak w praktyce będzie realizowany ten przepis, natomiast należy się spodziewać no, większej konkurencji w zakresie parametryzacji i chyba do tego ministerstwo również zmierza, żeby uczelnie również w swoich strategiach rozwoju w centrum uwagi umieściły jakość badań naukowych. Czyli uprawnienia doktorskie B+ i wyżej, uprawnienia habilitacyjne, uwaga, A i A+ wyłącznie, czyli nawet jednostki z kategorią B+ tracą uprawnienia uprawnienia habilitacyjne, a w późniejszym czasie to uczelnia, tak, i dyscyplina oceniona w tej kategorii. Jeżeli chodzi o finansowanie uczelni, to już w tej chwili jest to powiązane właśnie z kategorią i myślę, że to faktycznie powoduje, że parametryzacja nie jest tylko i wyłącznie rankingiem, tak, a staje się narzędziem wzmagania konkurencyjności polskich uczelni. Co dalej? W kształceniu chociażby tylko uczelnie z kategorią A bądź A+, w danej dyscyplinie będą miały swobodę i autonomię w prowadzeniu kierunków powiązanych z daną dyscypliną. Wystarczy, że dana dyscyplina jest oceniona niżej, no przynajmniej według projektu ustawy minister będzie mógł ingerować w realizację takiego kierunku, czyli będzie mógł na przykład wstrzymać nabór na taki kierunek, stwierdzając niezgodność z oczekiwaniami otoczenia społecznego, gospodarczego. To jest przepis, czy projekt przepisu, który budzi bardzo wiele kontrowersji, żeby nie powiedzieć sprzeciwu, wśród wielu uczelni, ponieważ upatruje się w nim no, ryzyko zamykania niektórych kierunków, które są no, uznaniowo mogą być wskazane do zamknięcia. I rzeczywiście tutaj wydaje się, że powinno się wprowadzić jakieś bezpieczniki, prawda, które zapobiegną zwijaniu kierunków, które są istotne dla regionu. Ja sobie nie wyobrażam na przykład Uniwersytetu Gdańskiego, który nie może kształcić w zakresie transportu morskiego, prawda, ekonomistów czy oceanografów. Tak? Oczywiście mamy nadzieję, że wszystkie dyscypliny w najbliższej, ale już na pewno za dwie parametryzacje będą w kategorii A i A+, bo taka jest nasza strategia i chcielibyśmy wdrożyć szereg zadań dla uczelni, które będą zmierzały do jak najwyższych kategorii we wszystkich dyscyplinach nauki, ale jednakowoż no, należy mieć w tyle głowy to, że rzeczywiście ta niższa kategoria odbiera nam bardzo wiele autonomii, tak? Tej wewnętrznej autonomii również w kształceniu.
Jak w tej chwili wygląda, bo może odejdźmy na chwilę od ustawy, jasne, tylko przejdźmy do tego, co jest w tej chwili w naszym otoczeniu. Jak wygląda ocena wydziałów na Uniwersytecie Gdańskim? Czy spełniamy te warunki, czy nie?
Wypadliśmy nieźle. Mamy jeden znaczący sukces w ostatniej parametryzacji, której wyniki zostały ogłoszone 16 października. Przypomnę, oceniane były lata 2013-2016. Jeden z wydziałów, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, otrzymał najwyższą możliwą kategorię, czyli kategorię A+. To jest wielki sukces tego wydziału i wszystkich jego pracowników, ład dziekańskich. Mało tego, wydział zajął pierwsze miejsce w grupie wspólnej oceny, czyli jest to najlepszy wydział biotechnologii w Polsce. Tak należy to interpretować i jesteśmy oczywiście dumni i serdecznie gratulujemy wszystkim pracownikom, a doktorantom, no i władzom wydziału. To wielki sukces. Oprócz tej kategorii A+, mamy 5 wydziałów z kategorią A. To jest Wydział Prawa i Administracji, Wydział Chemii, Wydział Oceanografii i Geografii, Wydział Nauk Społecznych i Wydział Historii. To są wydziały z kategorią A, czyli w tych grupach wspólnej oceny znalazły się w czołówce wydziałów polskich i to również bardzo dobra informacja. No i 5 wydziałów w kategorii B, Wydział Ekonomiczny, Wydział Zarządzania, które utrzymały poprzednią kategorię, Wydział Filologiczny, który również utrzymał ocenę sprzed 4 lat. No i niestety 2 spadki, czyli Wydział Biologii, który znalazł się tuż pod kreską i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, który podobnie jak Wydział Biologii też w bardzo niewielkim stopniu brakło mu do wejścia do kategorii A. Oczywiście jest tryb odwoławczy, więc liczymy na to, że przynajmniej Wydział Biologii, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki wskoczy do kategorii A. A w tej chwili wydziały nad tym pracują. Myślę, że jeszcze poprawimy ten wynik. Na tle Polski wypada to nieźle, jeżeli popatrzymy tylko na uniwersytety i udzielone im kategorie dla poszczególnych wydziałów, no to plasujemy się na 5. pozycji. Wydaje się, że to jest dobra, zasłużona pozycja wśród uniwersytetów klasycznych. No wyprzedza nas oczywiście Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Te piąte miejsce to oczywiście zbyt mało, żeby skonsumować nasze ambicje. Natomiast myślę, że to jest dobry punkt wyjścia do pięcia się w górę i tak, aby faktycznie w przyszłej ocenie parametrycznej jeszcze wydziały, nie dyscypliny, bo jeszcze wydziały będą oceniane w przyszłej ocenie, w większości, lwiej większości znalazły się w kategorii A i A+. A naszą strategią jest, mam nadzieję, że ten dokument niebawem ujrzy światło dzienne, ponieważ właśnie został już przegłosowany przez naszą Senacką Komisję do Spraw Nauki. To jest strategia rozwoju badań naukowych w Uniwersytecie Gdańskim do roku 2025, czyli do okresu kolejnych dwóch ocen parametrycznych. Wszystkie, no już dyscypliny nie widziały pewnie, w Uniwersytecie Gdańskim będą miały kategorię A, a przynajmniej dwie z nich kategorię A+. Taka jest nasza strategia i zaproponujemy szereg rozwiązań i narzędzi, którymi będą mogli posługiwać się zarówno dziekani, jak i władze rektorskie, również narzędzi finansowych, żeby ten wynik znacząco poprawić.
To chciałbym się przy tej okazji zapytać o jedną rzecz, ponieważ mają powstać dwa rodzaje uczelni. Ma być uczelnia, znaczy nie chcę tego nazwać typ uczelni, ale w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza oraz Regionalne Inicjatywy Doskonałości. Gdzie Uniwersytet Gdański tutaj celuje?
No tak, no typ, bardziej typologia pewnie, tak? No, typologia uczelni, ta dyskusja się toczy od dobrego roku. To znaczy, jak pan pewnie śledząc tą dyskusję pamięta, było bardzo wiele koncepcji wyłaniania uniwersytetów badawczo-dydaktycznych czy dydaktycznych, no, co również spotykało się z sporymi oporami, takimi percepcyjnymi, prawda? No bo dlaczego taki przemiotnik, a nie inny? Co to za uczelnia, która nie kształci, albo co to za uczelnia, która tylko kształci?
Na początku tak było jeszcze mówione flagowe i te inne, co już w ogóle pejoratywnie brzmiało dla tych innych.
No więc właśnie, więc koniec końców w projekcie ustawy znalazły się dwa typy uczelni. Typ uczelni akademickiej czy ogólnoakademickiej, typ uczelni zawodowej. Tak, i te pierwsze, no to uczelnie, w których ponad 50% punktów ECTS powiązanych jest z badaniami naukowymi prowadzonymi w uczelni. No oczywiście reprezentowanymi przez dobrze ocenione dyscypliny nauki. A uczelnia zawodowa to taka, której ta przewaga punktów ECTS-ów związanych z procesem kształcenia związana jest z umiejętnościami praktycznymi. I to w jakiejś mierze sankcjonuje dzisiejszy stan bytu, prawda, uczelni tych zawodowych, wyższych szkół zawodowych, a uniwersytetów. Natomiast to, o czym pan wspomniał, to pewien kompromis, który zawarł minister z środowiskiem, mianowicie możliwość wyłonienia grupy uniwersytetów czy uczelni, które no, mają te miano uczelni flagowej, ale w formule konkursowej. Znaczy nie jest to miano, które jest dane raz na zawsze, a uczelnia przygotowuje plan rozwoju czy strategię rozwoju badań naukowych. Proszę zwrócić uwagę, Uniwersytet Gdański już taką przygotował, tak? I w oparciu o tą strategię otrzymuje właśnie takie miano uczelni badawczej. Uczelnia badawcza w tym pomyśle projektu ustawy to uczelnia, która rokrocznie dostaje 10% więcej dotacji budżetowej. No to myślę, że nie będzie żadną tajemnicą, jeżeli powiem, że w przypadku Uniwersytetu Gdańskiego to by było niecałe 30 milionów więcej. Prawda? To są pieniądze, które naprawdę warto się pobić, zwłaszcza, że one mają być wydane na promowanie i rozwój badań naukowych w uczelni. I z takim budżetem no zupełnie inaczej można pewne rzeczy projektować, planować, przygotowywać się do międzynarodowych konkursów, tak, publikować w otwartym dostępie i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo poważne pieniądze, które warto i na pewno zawalczymy. Także my dzisiaj myślimy oczywiście, że staniemy w szranki z tymi największymi w Polsce i będziemy starać się o status uczelni badawczej właśnie w tym trybie konkursowym. Te drugie rozwiązanie, czyli regionalne inicjatywy doskonałości, są skierowane do mniejszych uczelni, gdzie być może no, cała uczelnia nie reprezentuje tej doskonałości naukowej w pełnym wymiarze, natomiast są tam takie wyspy doskonałości, tak, które warto dofinansować. dofinansowywać i tam za tym również będzie szła pewna gratyfikacja finansowa, no ale to myślę, że no, nie nasze ambicje. Z pewnością chcielibyśmy znaleźć się wśród tych najlepszych. W ustawie zapisano, że w pierwszym konkursie będzie to 10 uczelni. 10 uczelni, które to miano otrzymają.
Czy to będą tylko uniwersytety, czy tam wchodzą
wszystkie uczelnie akademickie. Wszystkie uczelnie akademickie, więc politechniki, uniwersytety medyczne, uniwersytety ekonomiczne. Także konkurencja jest bardzo duża i no myślę, że jesteśmy gotowi, żeby stanąć. Nie wiemy, jakie będą warunki brzegowe, konkursowe, oprócz tych, które są zapisane w projekcie ustawy, które spełniamy dzisiaj. Czyli to jest po tej kolejnej ocenie parametrycznej ponad połowa jednostek ocenionych w kategorii A. Uprawnienia habilitacyjne w czterech dziedzinach. Brak kategorii C. No, czyli póki co bez problemu te brzegowe kryteria spełniamy, natomiast tam będą oczywiście pewnie jeszcze inne, o których nie wiemy, także trudno się na razie ustosunkowywać. Natomiast na pewno to, co będzie podstawą konkursu, to plan rozwoju, strategia rozwoju badań naukowych. Dlatego tak bardzo spieszyliśmy się z naszym dokumentem, żeby już od grudnia, pewnie stycznia 2018 roku, tak wdrażać poszczególne jej elementy.
Zapraszam na kolejną przerwę. Po przerwie wracamy i o kolejnych planowanych zmianach będziemy rozmawiać. A big beautiful brain with a pretty face. Yeah, a baby doll with a briefcase. Yeah, a hot little hurricane. Cause I'm feminine and soft, but I'm still a boss. Yeah, red lipstick but still so raw. Yeah, Marilyn Monroe in a monster truck. Cause I can be zen and I can be the storm. Yeah, smell like a rose and I pierce like a thorn. Yeah, karate chopping the cliches and norms all in a dress. Like a pro, cause I'm so resilient. LOL it on your lips. Keep your penny thoughts, I'm making a mint. Cause I can be zen and I can be the storm. Yeah, smell like a rose and I pierce like a thorn. Yeah, karate chopping the cliches and norms all in a dress. Po przerwie. Naszym gościem jest profesor doktor habilitowany Piotr Stepnowski, prorektor do spraw nauki i współpracy z zagranicą. Rozmawiamy o projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Kolejną zmianą, która ta ustawa przewiduje, jest zmniejszenie znaczenia, tak jak mi się wydaje, habilitacji. Czy tak naprawdę to będzie zmniejszenie znaczenia? Bo nie będzie obowiązku robienia habilitacji.
No, pytanie, oczywiście pojawia się pytanie, czy zniesienie obowiązku jest zmniejszeniem znaczenia. Ten obowiązek zostanie zniesiony w przypadku osób, które według projektu ustawy po uzyskaniu stopnia doktora i piastowania stanowiska adiunkta zdecydują się na tak zwaną karierę dydaktyczną, czyli ścieżkę dydaktyczną. I faktycznie te osoby, myślimy oczywiście o osobach, które są wyróżniające się w dydaktyce akademickiej, będą mogły zostać profesorami uczelni bez obowiązku zdobycia stopnia doktora habilitowanego. I to jest faktycznie istotna zmiana. Znika również obowiązek czasowy zdobycia stopnia, drugiego stopnia naukowego, który dzisiaj wynosi 8 lat od uzyskania stopnia doktora. Czyli adiunkt, niezależnie od tej ścieżki, czy ona będzie naukowa, czy dydaktyczna, czy naukowo-dydaktyczna, czyli klasyczna, tak jak dzisiaj, będzie prowadził badania naukowe, kształcił studentów, tak, i w odpowiednim tempie spełniał oczekiwania swojej uczelni w zakresie realizowanych badań naukowych i kształcenia. No więc te dwa obowiązki znikają, czyli czasowy, no i w ogóle zdobycia stopnia. Natomiast oczywiście habilitacja będzie niezbędna, jeżeli dana osoba będzie chciała dalej rozwijać się naukowo i wieńczyć swoją karierę tytułem naukowym, czyli stanowiskiem profesora. Ta dyskusja na temat habilitacji się toczy od wielu, wielu lat. I to nie jest tylko projekt nowej ustawy, ale od czasu bodaj kadencji pana ministra Klajbera. Co jakiś czas środowisko podnosi kwestię potrzeby habilitacji w polskim systemie stopni i tytułów naukowych. Ja uważam osobiście, że utrzymanie habilitacji w naukowej ścieżce rozwoju jest w Polsce potrzebne i jej wygaszanie dzisiaj byłoby zdecydowanie przedwczesne. Jeżeli wszystkie te zapisy różnicujące uczelnie na, przepraszam, może to powiedzieć, lepsze, gorsze, prawda, i te, które są bardziej nastawione na rozwój badań naukowych i te, które bardziej kształcą w stronę umiejętności zawodowych, jeżeli to zróżnicowanie będzie miało miejsce i ono oczywiście wymaga czasu, to wówczas pewnie można by się stopniowo zastanowić nad tym, czy jest sens utrzymywania stopnia doktora habilitowanego. Natomiast dzisiaj no jest to, myślę, że pewna bariera nie do pokonania dla nieuczciwości, które mogłyby mieć miejsce w słabych czy marnych uczelniach, prawda, które szafowałyby tą samodzielnością naukową bez żadnych podstaw i uzasadnienia w papierach po prostu. Więc utrzymajmy habilitację i uważam, że to jest dobre rozwiązanie. Nie znika również tytuł profesorski, więc to również jest zapewnienie wieloletniej tradycji akademickiej w Polsce, prawda, profesor tytularny, tak, czy profesor, po prostu profesor, tak, to jest element, który jest w naszej historiografii akademickiej istotnym punktem odniesienia i myślę, że dobrze, że ministerstwo tutaj nie wymyślało jakichś rozwiązań zaadoptowanych, tak, z innych krajów. Natomiast to, co wraca w habilitacji, to możliwość przeprowadzenia kolokwiów habilitacyjnych. Coś, co odebrała nam znowelizowana ustawa o stopniach i tytule naukowym. I z tego, co wiem, w bardzo wielu środowiskach ta propozycja jest przyjęta z bardzo dużym entuzjazmem, ponieważ dzisiaj postępowanie habilitacyjne odbywa się, czy może się odbyć bez udziału osoby habilitującej się. To jest posiedzenie komisji habilitacyjnej, gdzie ocenia się tak naprawdę dorobek naukowy na podstawie dokumentacji i o ile komisja nie zażyczy sobie rozmowy z kandydatem, ale uwaga, tylko na dwa tematy można rozmawiać, czyli na temat planów na przyszłość albo jeżeli pojawią się jakieś wątpliwości formalne. Natomiast nie można po prostu kandydata przepytać. Tak, z danej dyscypliny wiedzy, co miało miejsce podczas kolokwiów habilitacyjnych i bardzo często uzmysławiało Radzie Wydziału czy Radzie Naukowej, tak, z kim ma do czynienia. Natomiast dzisiaj bardzo często są postępowania niemalże anonimowe, więc zobaczymy. Prawdopodobnie jak uczelnia pozostawimy całkowitą swobodę określonym wydziałem, a może dalej tak dyscypliną nauki, jak to będzie organizowane. I myślę, że ta właśnie autonomia jest takim fajnym narzędziem, którym będziemy mogli się posługiwać swobodnie, pod warunkiem, że oczywiście te uprawnienia habilitacyjne będziemy mieli, bo przypominam, uprawnienia habilitacyjne wyłącznie w jednostkach z kategorią A i A+.
Doszliśmy do tej góry kariery naukowej. Chciałbym, żebyśmy wrócili teraz na sam początek. Uczelnie będą mogły wprowadzić egzaminy wstępne, tak?
Taka jest możliwość, tak. Przynajmniej w projekcie ustawy. Znowuż, jest to w autonomii, w obrębie autonomii uczelni.
Czy na Uniwersytecie Gdańskim można się spodziewać, że będą egzaminy wstępne, jeżeli taka możliwość będzie?
Nie sądzę. Ten system, który funkcjonuje dzisiaj, jest systemem sprawdzonym, wypracowanym tak naprawdę przez lata, przez komisję rekrutacyjną i poszczególne wydziały. Sądzę również, że i tu, jeżeli określeni przedstawiciele dyscypliny naukowej, bo znowuż nie chcę mówić o wydziałach, tak, no bo bardziej przypisujemy te uprawnienia do dyscyplin, również w zakresie kształcenia czy rekrutacji na studia, dojdą do wniosku, że takie rozwiązanie jest dobre, no to myślę, że władze uczelni, kimkolwiek te osoby będą w przyszłości, bo mówimy już o zupełnie nowej perspektywie, pewnie będą bardzo otwarte tutaj. Natomiast globalnie patrząc, ja nie widzę na razie takiej potrzeby w dobie galopującego niżu demograficznego.
Rozumiem. A system boloński? Bo tutaj też niektóre uczelnie będą mogły zawieszać. Zresztą w tej chwili na niektórych kierunkach nie ma systemu bolońskiego ze względu na ogrom wiedzy, którą tam trzeba przyjąć.
Ja myślę, że to, co powiem, powinno się odnieść nie tylko do tego i poprzedniego pytania, ale w ogóle do wszystkich aspektów, o których dzisiaj rozmawialiśmy. To, co dobrze funkcjonuje w uczelni, należy za wszelką cenę utrzymać. To znaczy, proszę pamiętać, że lepsze jest wrogiem dobrego. Jeżeli coś dobrze funkcjonuje, jest sprawdzone przez lata, jak to się ładnie mówi w języku informatycznym, zwalidowane, prawda, tak, pod kątem różnych ryzyk, które mogą wystąpić, a także no, napięć, które w każdej działalności uczelni towarzyszą, nie tylko finansowych, ale również organizacyjnych, to należy to za wszelką cenę chronić, tak, i tak umocować w nowym systemie, żeby to po prostu dalej dobrze funkcjonowało. Takim przykładem jest na przykład Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, tak, który no, jest osadzony na dwóch uczelniach i przed nami również bardzo głęboki namysł, jak kontynuować to w świetle nowej ustawy. No, tu zarówno rektor Gwizdała, jak i rektor Gruchała z Gdańskiego Instytutu Medycznego publicznie zadeklarowali, że no, ten wydział będzie funkcjonował w takiej właśnie formule, niezależnie od kształtu ustawy i tych ram prawnych, które będą w przyszłości. I ja myślę, tego się trzymajmy, tak? Mamy wydział, który jest najlepszy w Polsce. Dlaczego mamy teraz nagle na siłę coś tu zmieniać, tak? No jest wspaniała synergia między dwoma uczelniami. Oby więcej takich wydziałów i oby więcej takich instytucji, które działają i wykorzystują potencjał całego regionu. Politechniki, instytutów panowskich, tak? Uważam, że musimy patrzeć na nasze otoczenie jako ośrodek akademicki i tylko w tym duchu się rozwijać. I bez utraty naszej oczywiście tożsamości akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, bo ją też żeśmy przez lata wypracowali, prawda? I dojrzewamy wciąż. Zaraz 50. urodziny, więc myślę, że to jest dobry czas na to, żeby również wykonać taki głęboki namysł nad naszą drogą w przyszłość. Czyli to, co dobre, utrzymujemy. Jeżeli dobrze funkcjonuje rekrutacja, nie zmieniamy nic. Jeżeli dobrze funkcjonują kierunki międzywydziałowe i badania prowadzone między uczelniami, utrzymujemy to. Tak? Jeżeli dobrze współpracuje nam się w zakresie pozyskiwania pieniędzy z Politechniką Gdańską czy Uniwersytetem Medycznym, a mam kilka bardzo dobrych w tej chwili wspólnych przykładów pomyślnego zdobycia bardzo dużego dofinansowania na bardzo wiele obszarów naszej działalności, to pielęgnujmy i kontynuujmy to. I w tym duchu myślę, że patrzymy w przyszłość również w kontekście nowej ustawy.
Skoro mówił pan o pozyskiwaniu finansowania, to chciałbym wspomnieć o takim pan osobistym sukcesie, ponieważ w ramach konkursu Beethoven, który jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą, otrzymał pan na badania, które pan prowadzi, 1 371 000 zł. Co to za badania i jak pan wykorzysta te pieniądze?
To jest jeden z przejawów mojej wieloletniej współpracy z ośrodkiem niemieckim Uniwersytetu w Bremie, gdzie no już 20 lat temu tak blisko byłem na stażu podoktorskim i tam w zespole pana profesora Jastorfa rozpocząłem badania w zakresie oceny zagrożeń, jakie niosą substancje chemiczne, które mogą się przedostawać do środowiska. Bardzo różne substancje, od tych typowych zanieczyszczeń chemicznych, które identyfikujemy, po te zupełnie nietypowe, jak na przykład pozostałości substancji leczniczych, bo tym się zajmujemy ostatnio. Podczas tego stażu prowadziłem zajęcia dydaktyczne ze studentami. Poznałem wtedy młodego studenta ostatniego roku kierunku chemia, pana dzisiaj profesora Stefana Stolte, którym żeśmy się zakolegowali, a później zaprzyjaźnili i wspólnie prowadzimy badania naukowe i to jest właśnie pokłosie tej współpracy wieloletniej już w zakresie oceny zagrożeń substancji chemicznych w środowisku. No, ten projekt dotyka bardzo ważnej części zanieczyszczeń, które do tej pory czy potencjalnych zanieczyszczeń środowiska, które do tej pory nie były dobrze przebadane ze względu na niezwykłą złożoność ich struktury. Ja nie chcę Państwa zanudzać tutaj już informacjami z głębokiej chemii, natomiast no, generalnie są to substancje obdarzone ładunkiem, substancje jonowe, które niezwykle trudno się bada pod kątem właśnie ich potencjalnej obecności w środowisku. One po prostu się no, fatalnie identyfikują i w środowisku i nawet jeżeli tam są, no to bardzo trudno je udowodnić ich obecność, a także negatywne skutki ich występowania na poziomie toksykologicznym czy na poziomie rozprzestrzeniania się i po prostu uczestnictwa w tym obiegu geochemicznym. Pieniądze, pan tu zadał, pieniądze oczywiście są wydane poprawnie, głównie na tą część eksperymentalną, która jest no, niezwykle droga, bo tu wchodzi w grę i zakup aparatury badawczej i nietanich odczynników chemicznych i również przewidzieliśmy cztery stypendia doktoranckie i jedno wynagrodzenie dla tak zwanego postdoka, czyli stypendysty podoktorskiego, które te osoby będą bezpośrednio zaangażowane już w ten proces eksperymentalny, badawczy. Pod moim nadzorem wykonają tą część badawczą. Także bardzo się cieszymy oczywiście z tego projektu, ale chciałem powiedzieć, że nie tylko w tym konkursie nie tylko mój zespół został wyróżniony, ale również jeden z zespołów na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki. Także jak na 20 projektów w dziedzinie nauk eksperymentalnych, przyrodniczych i ścisłych, no to 10% wziął Uniwersytet Gdański, także nieźle.
To gratuluję. Przypomnę, że naszym gościem był profesor doktor habilitowany Piotr Stepnowski, prorektor do spraw nauki i współpracy z zagranicą. Dziękuję panie rektorze.
Dziękuję bardzo.
Zachęcam wszystkich do zapoznania się z ustawą 2.0, która jest dostępna na stronie ministerstwa. Mam nadzieję, że tam ewentualne wątpliwości, które mogły powstać w czasie naszej rozmowy, zostaną rozwiane. Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Gość Radia Morse.